I na samym początku jestem winien Państwu przeproszenie także za to, że ten termin uległ zmianie. Mieliśmy się spotkać tydzień temu, to znaczy w ubiegły poniedziałek, ale niestety nie doszło to do skutku, dlatego że przez kilka dni przebywałem w Rzymie na zakończeniu wielkiego jubileuszu roku 2000. Oczywiście ten pobyt był planowany wcześniej. Problem tylko polegał na tym, że uległy zmianie godziny przylotu samolotów i samolot, który miał być w poniedziałek z powrotem około godziny 2 w Warszawie, wylądował w Warszawie około godziny 7 po południu. No i oczywiście nie było mowy już o odbyciu tej konferencji biblijnej. Zatem kilka dni będąc w Rzymie, myślę, że należy się parę słów również takiego, może nie tyle podsumowania, co uwag i obserwacji dla Państwa związanych z tym zakończeniem wielkiego jubileuszu roku 2000. I powiedzieć można kilka rzeczy. Myślę, że te najważniejsze dadzą się zebrać w kilku zdaniach. Otóż po pierwsze, chociaż przedtem mieszkałem w Rzymie, no dobre ponad 20 lat temu, przez prawie 5 lat i później przebywałem w Wiecznym Mieście wiele razy, to nigdy, proszę Państwa, nie widziałem w Rzymie takich tłumów, jakie były teraz na zakończenie Roku Świętego. Mówiąc prawdę, to i wcześniej, bo przebywałem w tym roku, w tym wielkim jubileuszu jeszcze dwukrotnie, więc było tam mnóstwo ludzi, ale to, co się oglądało teraz na zakończenie tego wielkiego jubileuszu, no przerasta wszelkie wyobrażenia. Zarówno do poszczególnych tych bazylik większych, to znaczy Maria Maggiore, świętego Jana na Lateranie, świętego Pawła za murami, jak oczywiście do bazyliki świętego Piotra w Rzymie, były bardzo, bardzo długie kolejki. I te ostatnie dwa dni przed zakończeniem wielkiego jubileuszu, to kolejki były dosłownie już nie metrowe, ale chyba kilometrowe. Na przykład, żeby wejść do bazyliki świętego Piotra, trzeba było czekać wiele, wiele godzin. Można było wejść tylko, kiedy się tam poszło rano, gdzieś około 7:30 do 8 rano, to czekaliśmy wtedy mniej więcej pół godziny. Natomiast jeżeli ktoś poszedł do tej bazyliki już po południu, w godzinach popołudniowych, to musiała ona być ostatniej nocy otwarta prawie do rana, żeby ta kolejka tych tysięcy ludzi mogła do bazyliki wejść. Zatem ogromne poruszenie, ogromne zainteresowanie tym wielkim jubileuszem i ogromna wiara. Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie miał szczęście teraz pojechać do Rzymu, to zobaczą Państwo, że wszystkie te drzwi święte, te powiedzmy marmury, które otaczają drzwi święte na wysokości mniej więcej człowieka, ludzkich rąk i ludzkiej twarzy, że one tam widać ślady obecności tysięcy, setek tysięcy, a może milionów ludzi. Nawet na tych marmurach widać, że przez ten rok ostatni bardzo się zmieniły. Druga taka uwaga, która się cisnęła, to bardzo duża liczba Włochów, ale nie tylko Włochów, jednak przede wszystkim oni, do sakramentu pokuty. Otóż, jak wiemy, był to rok jubileuszowy, a więc czas wielkiej łaski i ja nigdy jeszcze nie widziałem takich kolejek do konfesjonałów, tam właśnie w tych wszystkich bazylikach i innych kościołach, jak te, które można było oglądać przed zakończeniem tego wielkiego jubileuszu. Jeżeli więc mówimy u nas o ożywieniu wiary, to z całą pewnością także w zachodniej Europie, a zwłaszcza we Włoszech, też się to obserwuje i te dary roku świętego są prawdziwie błogosławione. I wreszcie trzecia taka uwaga. Myślę, że jakaś trochę osobista, a taka zakorzeniona w życiu Kościoła. Można było oglądać, jak Ojciec Święty zamyka te drzwi święte. Myślę, że ponieważ była transmisja bezpośrednia telewizyjna, Państwo oglądali dokładnie to samo, bo będąc na placu świętego Piotra, można było ten moment oglądać tylko na takich dużych telebimach ustawionych w kilku miejscach placu świętego Piotra, gdyż samo to zamknięcie odbywało się właśnie przy wejściu do bazyliki, gdzie mogła być tylko kamera telewizyjna. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem takie wrażenie, że kiedy Ojciec Święty dopełnił zamknięcia tych drzwi świętych, że jednocześnie czuło się jakieś takie poczucie spełnionego obowiązku. Można byłoby chyba ten moment zatytułować, opatrzyć jakąś taką nazwą, spełniony pontyfikat. I tutaj przypomniały mi się słowa, które, o których już Państwu przedtem znacznie wcześniej mówiłem, kiedy to Jan Paweł II został wybrany i w kilka dni później kardynał Wyszyński powiedział mu, to są historyczne, prawdziwe słowa, że teraz masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. I oczywiście to wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie dokonało się w takim historycznym momencie 6 stycznia tego właśnie roku poprzez zamknięcie tych drzwi wielkiego jubileuszu, drzwi świętych. I myślę, że Ojciec Święty ma jakieś poczucie spełnionej misji. I można by powiedzieć, że wszystko, co teraz obserwujemy, wszystko, co teraz widzimy, jest już jakimś zwieńczeniem i zamknięciem tego pontyfikatu. To się widzi, to się czuje i myślę, że tą świadomość zwłaszcza my Polacy powinniśmy mieć. Tu trzeba powiedzieć jasno, że widać wyraźnie, że Jan Paweł II jest chory, że bardzo cierpi, oczywiście stara się przezwyciężać ten ból, który odczuwa i stara się być aktywny, stara się być czynny, no ale rzecz jasna, zarówno wiek, jak i te strzały, niegdyś na placu Świętego Piotra i wyczerpanie, one robią swoje i czuje się wyraźnie, że każda taka chwila, każdy taki czas przeżywania to przysparza Ojcu Świętemu no, dużej trudności. Więc było to wielkie święto, wielka uroczystość, nieprzebrane tłumy na placu Świętego Piotra, ogromne skupienie, ogromna uwaga, bardzo dużo modlitwy, ludzie dosłownie z całego świata, mnóstwo autokarów z całej Italii. Nie było tak bardzo wiele grup polskich, może dlatego, że to jest czas taki zimowy, dojazd autokarami przez Alpy jest bardzo trudny, natomiast dojazd samolotem jest no, mimo wszystko dość kosztowny. Bardzo wielu pielgrzymów czy chętnych do pielgrzymowania na to nie stać i z tego powodu ta liczebność Polaków była stosunkowo skąpa. Ale cały plac i przyległa ulica Conciliazione, one były zajęte przez ludzi i ogromne to było przeżycie. No, oczywiście coś wielkiego się skończyło, coś wielkiego jest za nami. Rozpoczęliśmy więc nowe stulecie, nowy wiek, nowe tysiąclecie. Każdy z nas rozpoczął pewnie na swój własny sposób, na różne sposoby żeśmy rozpoczęli. Z jednej strony oglądamy się wstecz, ale z drugiej strony na pewno wybiegamy myślą w przyszłość i z całą pewnością jesteśmy ciekawi tego, co nas czeka. Możemy tylko, jeżeli wolno jeszcze na jakąś taką jedną refleksję, możemy sobie wyobrazić, że będzie to na pewno wiek jakiegoś przeogromnego przyspieszenia technicznego i technologicznego. Jeżeli się porówna świat w roku 1900 i świat w roku 2000, to przez te 100 lat ludzkość uczyniła szalony postęp, jakiego nie uczyniła nigdy przedtem w całych swoich dziejach. Natomiast gdyby to tempo zostało utrzymane, to wręcz nie sposób sobie wyobrazić, jaki będzie świat w roku 2100. I uwaga druga, ten mijający wiek, chociaż był ten bardzo wielki postęp techniczny i technologiczny, to jednak był to wiek najbardziej śmiercionośnych wojen i konfliktów w dziejach ludzkości. Wyginęły setki milionów ludzi na całym świecie w wojnach światowych, w konfliktach zbrojnych, w rozmaitych rewolucjach, przewrotach, gwałtownych wyniszczeniach, przesiedleniach ludności itd. Jeżeli pod tym względem sytuacja polityczna się nie zmieni, jeżeli człowiek nie zmądrzeje, jeżeli człowiek również nie stanie się lepszy, jeżeli pod tym względem ten wiek, który zaczęliśmy, będzie powtórzeniem wieku XX, to możemy się spodziewać straszliwych dramatów, straszliwych kataklizmów, których rozmiarów nie sposób przewidzieć. Być może nawet straszliwych wojen i wyniszczeń, których no, lepiej sobie nie wyobrażać. Więc miejmy nadzieję, że tutaj zarówno wysiłki ludzi wierzących, jak i wysiłki tych, którzy rządzą, być może tę perspektywę straszną i taką śmiercionośną zmienią. Czy tak będzie? No trudno powiedzieć. Trudno też powiedzieć, jaka będzie ta najbliższa perspektywa. Wydaje się, że w tej chwili najbardziej zapalnym punktem świata, tak patrząc z perspektywy trochę europejskiej, jest Bliski Wschód. I bardzo dużo zależy od tego, co dzieje się tam na Bliskim Wschodzie. I zdaje się, że tam następuje eskalacja konfliktu i eskalacja napięć, które mogą mieć bardzo złe skutki nie tylko dla tamtego rejonu, ale także dla innych rejonów świata. Skoro tak, to na pewno potrzebna jest modlitwa o pokój, wołanie o pokój i na tym również skupił się Jan Paweł II podczas swojego ostatniego spotkania z dyplomatami kilka dni temu, kiedy to podkreślił, że obowiązkiem dyplomatów jest właśnie troska na rzecz pokoju. I jeszcze jedna taka refleksja, już powiedzmy sobie bardzo poważna, mianowicie przeżyliśmy rok jubileuszowy, rok święty. Następny taki rok będzie w roku 2025. Oczywiście dla wielu spośród nas, trudno powiedzieć dla ilu, ale na pewno dla wielu osób tutaj obecnych ten rok, który przeżyliśmy, rok święty, był ostatni. I pewnie tylko część spośród nas doczeka tego następnego roku, świętego roku 2025. A więc coś też się w naszym życiu bezpowrotnie skończyło. Myślę, że teraz możemy przejść do kolejnego fragmentu Apokalipsy świętego Jana. Będzie to list do kościoła w Pergamonie, mieście, które ze wszech miar zasługuje na uwagę, i list do kościoła, który ze wszech miar wart jest tego, by mu poświęcić nieco czasu. Ja najpierw przeczytam ten list, a następnie osadzimy go sobie w kontekście geograficznym i historycznym, a później powiemy sobie o kościele, do którego ten list był skierowany, oraz o aktualności tej problematyki, która w tym liście świętego Jana Apostoła jest zawarta. Otóż treść tego listu, tego krótkiego listu, kolejnego, który omawiamy, trzeciego listu, brzmi tak. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i przez uprawianie rozpusty. Tak i ty też masz takich, co się nazywają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeżeli zaś nie, przyjdą do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Trzeba powiedzieć po przeczytaniu tego listu, że jest on dla współczesnego słuchacza w Polsce i gdzie indziej, jest on bardzo trudny. Kiedy posłuchamy takich słów po raz pierwszy, albo nawet kolejny raz, ale bez objaśnienia, to oczywiście musimy przyznać, że bardzo trudno odebrać z nich tę treść, która byłaby potrzebna i pożyteczna dla każdego z nas. Skoro tak, to dzisiejsze wyjaśnienie powinno się przydać i mam nadzieję, że chociaż po części rozjaśni te problemy i jednocześnie pokaże nam doniosłość i potrzebę tego listu dla naszego życia. Najpierw parę słów na temat Pergamonu. Cały czas jesteśmy na terenie Azji Mniejszej, czyli na terenie dzisiejszej Turcji. 2 miesiące temu omówiliśmy list do kościoła, pierwszy list do kościoła w Efesie. Miesiąc temu omówiliśmy list do kościoła w Smyrnie. Powiedzieliśmy, że jedno miasto od drugiego dzieliło około 80 kilometrów, 90, może do 100, w zależności jaką drogą się jedzie, więc stosunkowo blisko. Ze Smyrny, o której mówiliśmy miesiąc temu, do Pergamonu jest mniej więcej 110 kilometrów. Ten Pergamon jest przedziwnie położony. On jest położony w linii prostej mniej więcej 20 kilometrów od morza, ale od morza oddzielają go góry. Zatem od strony morza nie widać Pergamonu. Również z Pergamonu, chociaż jest stosunkowo blisko morza, nie widać tego morza, tylko widać góry. Całe miasto jest położone na wzniesieniu, na wzgórzu, które wybija się 300 metrów ponad otoczenie. Kiedy się więc jedzie do tego Pergamonu z którejkolwiek strony, to bardzo dobrze to wzgórze widać już z odległości kilkunastu kilometrów. I tam właśnie na tym wzgórzu zostało założone pierwsze miasto. Teren jest bardzo sprzyjający człowiekowi, jest bardzo rolniczy. Płynie tam niewielka rzeka, nazywa się ta rzeka Kaikos, a do niej dopływają dwie mniejsze rzeczki, dwa potoki, które są całoroczne. Zatem i ta rzeka, która oczywiście potem daje swoje wody do morza, ona też jest całoroczna, co w tym rejonie świata znaczy bardzo, bardzo wiele. Jeszcze, żeby to wszystko ubogacić, to są tam żyzne bardzo ziemie dookoła tego wzgórza i są dwa jeziora. Ale żeby się na to wzgórze dostać, to trzeba te 300 metrów piąć się do góry. Może jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jedno piętro to jest około 3 metry, to proszę sobie wyobrazić, że aby dostać się na to wzgórze Pergamonu, to tak jak gdyby wejść na 100-piętrowy wieżowiec. Otóż dzisiaj wjeżdża się tam autokarem, ale też objeżdża się to tak dookoła. Ten autokar takimi serpentynami wjeżdża coraz wyżej i wyżej. Natomiast ostatnie mniej więcej 50 metrów, 50-60 metrów, czyli mniej więcej 15-20 pięter, trzeba pokonać już na piechotę. Jeżeli tam się pojedzie latem, to oczywiście to wejście na Pergamon, na to wzgórze, na Akropol, pamięta każdy, kto się tam znalazł, bo jest to wejście bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza jeżeli jest gorąco, no to oczywiście jest ono bardzo kłopotliwe. W starożytności wybrano to miejsce na miasto ze względu na jego strategiczne położenie. Stamtąd można było doskonale obserwować okolicę. Widać jest w promieniu kilkadziesiąt kilometrów, widać okolicę dookoła. Zbudowano zatem gdzieś około roku 1000 przed Chrystusem taki warowny zamek, taką warownię, i z tej warowni bardzo skutecznie kontrolowano okolicę. Otóż w późniejszych czasach wybudowano także inne miasto, dlatego że na wzgórzu, na tym samym wzgórzu, na wierzchołku, było za mało miejsca, żeby mogło tam mieszkać wiele osób, wielu ludzi, więc wybudowano jeszcze jedno miasto u podnóża. I na ruinach tego właśnie miasta, u podnóża tego wierzchołka, znajduje się współczesne miasto tureckie, które nosi nazwę Bergama. I to na miasto Bergama liczy sobie dzisiaj około 50-60 tysięcy ludzi, zatem jest to bardzo duże miasto i możemy się łatwo domyśleć, że ta współczesna turecka Bergama żyje z tego starożytnego Pergamonu i z odwiedzających go turystów. Otóż największą świetność ten Pergamon miał w okresie helenistycznym, czyli po podbojach Aleksandra Wielkiego, to znaczy po roku mniej więcej 320 przed Chrystusem. Jego historia tego wzniesienia jest bardzo ciekawa. Można by powiedzieć nawet, że proszę Państwa, od dziejów tego wzniesienia zależały w jakimś sensie losy świata. Bo proszę posłuchać. Otóż na początku IV wieku, czyli gdzieś około roku 300, Pergamon należał do syryjskiej dynastii Seleucydów. Aż z Syrii kontrolowali ten teren tutaj, w północno-zachodniej Azji Mniejszej. I jeden z władców syryjskich wyznaczył tam jako dowódcę tego Pergamonu, wyznaczył człowieka, o którym sądził, że jest zaufanym jego człowiekiem. On miał na imię Filetairos i pochodził z takiej małej osady, która nazywała się Tias. I początkowo ten Filetairos był rzeczywiście bardzo lojalny wobec swojego władcy, ale w roku 283 przed Chrystusem zbuntował się przeciwko niemu, wszczął takie powstanie, rebelię, a był jego skarbnikiem swojego władcy, więc miał pewien zasób pieniędzy. I wskutek tej rebelii przeciw królowi Lizymachowi zupełnie uniezależnił się od niego. I wtedy Pergamon około roku 280 przed Chrystusem stał się niezależnym miastem, państwem. I zaczęła tam rządzić dynastia, która wywodziła się od tego właśnie buntownika. I chcąc uniezależnić się od Syrii, ów buntownik związał się z Rzymianami. Rzymianie wtedy parli coraz bardziej na wschód, zajęli już tereny dzisiejszej Grecji, natomiast nigdy nie myśleli o tym, żeby zajmować Azję Mniejszą. Nie przychodziło im do głowy, żeby iść na te tereny, dlatego że uważali, że to już jest poza zasięgiem ich ekspansji. Jednak następcy owego Filetairosa, jego synowie, a z nich przede wszystkim Eumenes, który jako drugi nosił to imię, więc w historii znamy go jako Eumenes II, rządził w latach bardzo długo, 197 do 159, a więc rządził przez 40 lat. On wdał się w taki flirt z Rzymianami, związał się z tymi z Rzymianami i wskutek tego to państwo, które stworzył właśnie z siedzibą, ze stolicą w Pergamonie, ono bardzo okrzepło i bardzo urosło w siłę. I wtedy pojawił się na początku II wieku przed Chrystusem na świecie starożytnym taki mit Pergamonu. Otóż wszystko, co pochodziło z Pergamonu, było najlepsze, największe, najpotężniejsze, najładniejsze, najsolidniejsze. I w ten sposób Pergamon zaczął dorównywać takim miastom na świecie znanym jak Aleksandria, jak Ateny, jak Rzym, jak Antiochia, jak Efes, o którym mówiliśmy, to również mówiło się i o Pergamonie. I Pergamon tak okrzepł i tak rozrósł się w siłę, że to miasto państwo podporządkowało sobie całe północno-zachodnie rejony dzisiejszej Turcji. Było bardzo, bardzo bogate. Wzbogaciło się dzięki rolnictwu i dzięki eksportowi tych produktów rolnych. Proszę sobie wyobrazić, że to maleńkie w końcu miasto było w starożytnym świecie drugim po Egipcie co do wielkości miastem, państwem eksportującym zboże. Tutaj też ciekawostka. Dzisiejszy Egipt jest krajem bardzo biednym. Natomiast Egipt starożytny był największym w starożytnym świecie eksporterem zboża. A po Egipcie właśnie Pergamon. W Pergamonie również, w okolicach Pergamonu, hodowano owce. Tam był również, rozwinął się przemysł tkacki, przemysł farbiarski. I to wszystko spowodowało, że Pergamon był miastem bardzo zamożnym, bardzo bogatym. Co więcej, z Pergamonem wiąże się jeszcze jedna nazwa, którą dobrze znamy, mianowicie Pergamin. Otóż to właśnie od nazwy tego miasta została urobiona nazwa materiału rękopiśmienniczego. Pergamin to są skóry owcze albo kozie, specjalnie wyprawiane, następnie okrojone i na nich można było jednostronnie bądź dwustronnie pisać. I te skóry obcinano specjalnymi nożami, czyniono z nich takie karty i żeby te karty się nie gubiły to te skóry kładziono jedna na drugą, już zapisane z tekstem, zszywano po jednym boku i w ten sposób pojawiły się prototypy, pierwsze zalążki dzisiejszej książki, dzisiejszych ksiąg. I tak w Pergamonie powstała jedna z pierwszych na świecie bibliotek. Ta biblioteka liczyła sobie około ćwierć miliona dzieł. Więc była to ogromna biblioteka, która swoją świetnością dorównywała słynnej Bibliotece Aleksandryjskiej. Jeżeli chodzi o losy tej biblioteki, też one były bardzo dziwne, ponieważ Antoniusz zajął Pergamon, właściwie wszedł tam za przyzwoleniem tych, którzy tam mieszkali i podarował całą tę bibliotekę Kleopatrze i została ona, ta biblioteka, przewieziona do Egiptu, gdzie później zginęła podczas podbojów arabskich, ale to dopiero w VII wieku po Chrystusie. Czyli zwróćmy uwagę, że Pergamon w starożytności był miastem, które miało się z czego szczycić, a nawet więcej, był miastem, które miało powody do tego, żeby się do pewnego stopnia chełpić. Otóż szczyt świetności Pergamonu przypadł mniej więcej na lata 159 do 133, cały czas przed Chrystusem. Rządziło tam wtedy dwóch władców, kolejno po sobie, ojciec i syn. Jeden nazywał się Attalos I, drugi nazywał się Attalos II i ten drugi zmarł w roku 133. I tutaj, drodzy Państwo, rzecz jest bardzo ciekawa. Jak powiedziałem, Rzymianie nigdy nie byli wcześniej zainteresowani Azją Mniejszą. Ale Attalos II miał wielki respekt dla Rzymian i gdy umierał, to w swoim testamencie w roku 133 zapisał Pergamon, miasto i państwo, zapisał testamentem Rzymianom. I wskutek tego Rzymianie weszli do Pergamonu, zajęli Pergamon, podporządkowali go sobie, a następnie rozpoczęli ekspansję na teren całej Azji Mniejszej. Gdyby nie ten testament Attalosa II, to być może Rzymianie nigdy nie weszliby na obszary Azji Mniejszej. A co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej, bo nie byłoby później kultury helenistycznej w głębi Azji Mniejszej, nie byłoby na pewno Imperium Wschodniego, nie byłoby Konstantynopola, nie byłoby Bizancjum, nie byłoby kultury bizantyjskiej, nie byłoby Cesarstwa Wschodniego itd., itd., itd. Otóż wszystko to, co się stało później, cała ta przeogromna i bardzo ciekawa historia, to jest właściwie skutek tego jednego testamentu, jednego człowieka umierającego, który tak zakochał się w Rzymie, że Rzymowi zapisał to miasto i należące do niego terytoria. Skąd my to wszystko wiemy? Otóż dzieje Pergamonu znamy akurat bardzo dobrze, a to dlatego, że Pergamon był miejscem wykopalisk archeologicznych, które podjęli Niemcy. W latach 1878 do 1880, więc znacznie ponad 120 lat temu, w Pergamonie pracował archeolog niemiecki, który nazywał się Humann. Tam obok, niedaleko, pracował jeszcze Schliemann, który odkrył Troję, bo Pergamon jest nie tak daleko od Troi starożytnej, a ten Humann odkrywał Pergamon. Więc odkrył całe to wzniesienie. Oczywiście samego wzniesienia nie trzeba było odkrywać, bo ono było doskonale widoczne, ale on z ruin, z podpiasku, z tego sztucznego wzniesienia, które tam się nagromadziło przez setki lat, wydobył na światło dzienne to, czym Pergamon się w starożytności chlubił, to znaczy ołtarz Zeusa. Ten ołtarz to jest, drodzy Państwo, coś absolutnie wspaniałego. 120 metrów długości, ponad 2 metry wysokości, taki potężny fryz, na którym przedstawiono gigantomachię, czyli walkę gigantów, walkę bogów z gigantami, walkę bogów pomiędzy sobą, a wszystko to wykonane jest z białego marmuru. Ponieważ to się znajdowało wysoko nad ziemią i miało długość 120 metrów, zatem ten potężny ołtarz Zeusa było widać ze wszystkich stron, kiedy się podróżny zbliżał do Pergamonu. Ten ołtarz, gdy go Human odkrywał, był oczywiście mocno zniszczony. I wtedy to rząd otomański, który, a już czasy Imperium Otomańskiego zbliżały się powoli do końca, zawarł specjalną umowę z rządem pruskim, żeby ten ołtarz Zeusa przewieźć do Niemiec i poddać go rekonstrukcji. Przewieziono więc go w całości do Niemiec. Z tych potłuczonych fragmentów złożono całość i ten ołtarz został udostępniony publiczności w roku 1930. On znajduje się w Berlinie. Jest tam cały taki kompleks, który nosi nazwę Pergamon Museum.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć ten ołtarz Zeusa i znaleziska z Pergamonu, to najwięcej znalezisk z Pergamonu jest nie w samym Pergamonie, a właśnie w Berlinie. W 1945 roku Sowieci weszli do Berlina, ołtarz praktycznie wrzucono do wagonów kolejowych i wywieziono do Petersburga, ówczesnego Leningradu.
I chciano go włączyć do Muzeum Ermitażu. Nawet znalazł się cały ten ołtarz pergamoński i już zaczął być katalogowany w zbiorach Ermitażu. I jak wieść niesie, na początku lat 50. w okresie zimnej wojny Niemcy wysłali delegację do byłego Związku Radzieckiego i tam za pieniądze i za wódkę ten ołtarz wykupili i z powrotem pociągiem przywieźli go do Berlina. W 55 roku z powrotem został złożony i do dzisiaj można go oglądać właśnie w Berlinie. Tyle jeżeli chodzi o te znaleziska i jeżeli chodzi o dzieje Pergamonu. Przejdźmy po tym wprowadzeniu historycznym i geograficznym, przejdźmy do samego listu. Posłuchajmy, bo zapewne teraz łatwiej nam będzie zrozumieć myśl świętego Jana. Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz. Skąd się wzięli chrześcijanie w Pergamonie? Otóż najprawdopodobniej jednym z pierwszych apostołów tego miasta był święty Paweł Apostoł. Wydaje się bardzo możliwe, że podczas swojej drugiej podróży misyjnej, która miała miejsce w latach 50-54, a później podczas trzeciej podróży misyjnej, kiedy święty Paweł znajdował się na terenie Azji Mniejszej, to zaszedł również do Pergamonu. Ale chyba on tamtego kościoła nie zakładał, bo wydaje się, że już przed nim byli tam chrześcijanie i to najprawdopodobniej byli Żydzi, którzy znaleźli się w Jerozolimie w dzień zesłania Ducha Świętego. I kiedy wrócili po tym żydowskim święcie Pięćdziesiątnicy do Azji Mniejszej, to oczywiście tam pozostali i w poszczególnych miastach, z których pochodzili, zakładali kościoły, zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Gdy święty Paweł docierał na te tereny, to oczywiście już spotykał chrześcijan. A kiedy później, po świętym Pawle, mniej więcej 30-35 lat, pojawił się tam święty Jan Apostoł, to już te kościoły, te wspólnoty chrześcijańskie były bardzo okrzepnięte. To mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Otóż mamy tutaj nawiązanie do księgi Izajasza. To jest jedna sprawa, jedna strona, ale z drugiej strony mamy tutaj nawiązanie do realiów Pergamonu. Otóż w Pergamonie rezydował namiestnik rzymski. Namiestnik rzymski przysługiwało mu tak zwane jus gladii, czyli prawo miecza. Na czym ono polegało? Na tym, że tylko on mógł skazać kogoś na śmierć, mógł zatwierdzić wyrok śmierci, a także mógł wyrok śmierci cofnąć. I odbywało się to praktycznie tak, że gdy przyprowadzano do niego człowieka, przeprowadzano sąd, to wówczas namiestnik miał w ręku miecz. I tym mieczem, czy ruchem tego miecza decydował, czy ten człowiek ma iść na śmierć, czy też zachowywał mu życie. I właśnie nawiązując do tego namiestnika, święty Jan powiada, to mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. A więc nawiązując do namiestnika, wskazuje, że taka władza rozstrzygania między życiem a śmiercią przysługuje tylko Bogu. I symbolicznie nawiązuje do tego miecza i symbolicznie podkreśla, że ten miecz, który ma Bóg, jest mieczem obosiecznym, a więc, że jeszcze jest skuteczniejszym niż ten, który ma ów rzymski namiestnik. Oczywiście dla nas taka aluzja jest trudna do zrozumienia, ale dla tamtych ludzi, którzy na co dzień mogli oglądać to sprawowanie jus gladii, prawa miecza, to nawiązanie do sprawowania i do wydawania tych wyroków jest tutaj bardzo jasne. Więc mamy przedstawienie Boga, a szczególnie Chrystusa jako Syna Bożego, przedstawienie jako sędziego. Sędziego, który rozstrzyga o ludzkich losach. I dalej. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Zwróćmy uwagę, że powiedzieliśmy tutaj sporo dobrego o tym, jak piękny i wystawny był ten ołtarz Zeusa. Ale dla chrześcijanina pierwszych wieków zwłaszcza, ten ołtarz Zeusa był przecież niczym innym, jak uosobieniem i wyrazem kultu pogańskiego. Przecież Zeus to było główne bóstwo w panteonie pogańskim. Można by powiedzieć, że Zeus stał na antypodach Jezusa Chrystusa. Dlatego to, co dla pogan było przedmiotem uwielbienia, to dla chrześcijan było przedmiotem krytyki. I z tego powodu święty Jan zwraca się do tych chrześcijan i wypowiada się o Pergamonie bardzo sarkastycznie, z wielką taką dozą ostrego sposobu patrzenia. Mianowicie, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Otóż ci mieszkańcy Pergamonu szczycili się, że mieszkają wysoko, że są niedostępni, że ich twierdza jest nie do zdobycia, a z drugiej strony, że jest zewsząd widoczna, że jest przedmiotem podziwu. I to pogańskie miasto staje się w Apokalipsie symbolem tronu szatana. To jest jedna strona, a druga, ale trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. Z tych słów dowiadujemy się, że prześladowania chrześcijan, które trwały za czasów cesarza Domicjana, o których mówiliśmy w przypadku każdego kościoła, otóż te prześladowania nie ominęły również Pergamonu. I dowiadujemy się, że w Pergamonie był jakiś chrześcijanin, który miał na imię Antypas, który zostaje nazwany wiernym świadkiem Chrystusa i który został zabity u was, zabity tam w Pergamonie, gdzie jest tron szatana. Powiedzieliśmy, że ta konfrontacja pomiędzy poganami a chrześcijanami pod koniec pierwszego wieku była bardzo ostra, bardzo silna. Elementy tej konfrontacji, czy obraz tej konfrontacji zobaczymy wkrótce choćby na filmie Quo Vadis. Także kiedy się jest w Rzymie, to dobrze widać owe katakumby, do których chrześcijanie się przez prawie 3 wieki chronili, do których uciekali, aby ocalić swoje życie. Więc jeżeli słuchamy tego właśnie listu do kościoła w Pergamonie, jeżeli on jest tak dosadny, to musimy pamiętać, że ci chrześcijanie pierwszych wieków, że oni cudem nieraz ratowali swoje życie. Stąd napięcie pomiędzy nimi i pomiędzy poganami było bardzo, bardzo silne. Więc Pergamon tu, nazwany tronem szatana, jest jednocześnie miejscem męczeństwa chrześcijan. I święty Jan daje poznać uznanie dla tego chrześcijanina, którego znamy z imienia, miał na imię Antypas i który tam został zabity. Otóż można by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z takim myśleniem wręcz paradoksalnym. Polega ono na tym, że możemy je streścić tak. Namiestnik rzymski skazał na śmierć chrześcijanina, a uczynił tak dlatego, ponieważ miał to prawo miecza. A autor Apokalipsy, święty Jan, mówi: prawo rozstrzygania o życiu i śmierci przysługuje tylko Bogu. A więc sam Bóg to upomni się o swoich wybranych. Sam Bóg upomni się o tych, którzy go wyznają. I dalej. Ale mam przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Mamy tutaj bardzo subtelną aluzję do epizodu znanego ze Starego Testamentu. Otóż Izraelici, mamy ten epizod opisany w Księdze Liczb, Izraelici wyszli z Egiptu, doszli na pustynię Synaj, otrzymali 10 Bożych przykazań, idą następnie w kierunku ziemi obiecanej i w pewnym momencie w Zajordaniu, kiedy mają wejść do ziemi obiecanej, wychodzi naprzeciwko nich prorok pogański Balaam, który stara się ich odsunąć od zajęcia tej ziemi obiecanej, który stara się unicestwić zamiar Boży. I tu święty Jan powiada: chociaż znosicie prześladowania, to macie między sobą takich ludzi, którzy usiłują was odwieść, jak niegdyś Balaam Izraelitów usiłują was odwieść od Chrystusa. Jeżeli święty Jan używa takiego obrazu nawiązującego do Starego Testamentu, to możemy się domyślać, że czyni to wobec ludzi, którzy pochodzili z Żydów. Bo przecież gdyby byli poganami przedtem, to by nie rozumieli tej aluzji ze Starego Testamentu, bo Starego Testamentu jeszcze tak dobrze nie znali. Zatem domyślamy się, że wyznawcami Jezusa Chrystusa są tam przede wszystkim tak zwani judeochrześcijanie. I na czym polega ich błąd? Otóż na tym, że wzorem tego starotestamentowego pogańskiego proroka usiłują teraz chrześcijan zwieść na manowce. W jaki sposób? Przez spożywanie ofiar składanych bożkom i przez uprawianie rozpusty. Otóż ofiary składane bożkom to zapewne udział chrześcijan we wspólnych ucztach z poganami. W samej uczcie nie było nic złego, ale problem polegał na tym, że to mięso, które było spożywane przez pogan, i jeżeli chrześcijanie brali w tym udział, to mięso było ofiarowane bożkom pogańskim. A więc te uczty miały w swoim takim podstawowym charakterze wymiar pogański. I apostoł daje poznać, że chrześcijanie nie mogą brać udziału w ucztach pogańskich. I daje również poznać jeszcze jeden błąd. Ten błąd, który się powtarzał w różnych wspólnotach i który wcześniej święty Paweł tępił na przykład w Koryncie, ale nie tylko. Mianowicie wyznawali Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie dopuszczali się rozpusty. Prawdopodobnie było tak dlatego, że byli to ludzie bardzo bogaci. Tak jak wszyscy inni mieszkańcy Pergamonu, tak i tamtejsi chrześcijanie mieli udział w tym bogactwie i ogólnej zamożności tego regionu. A ponieważ byli bogaci, sądzili, że mogą sobie na więcej pozwolić. I w ten sposób cały ten list obok pochwały za to, że trwają przy wierze w Jezusa Chrystusa, zawiera również ich krytykę za ich pychę, za ich butę, za ich pewność siebie oraz za ich schlebianie swoim własnym rządzom. I to jest właśnie problem, z jakim mamy do czynienia w tym liście. Można by go streścić tak, że i dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym rozwarstwieniem nie tylko społeczeństwa, ale także wyznawców Jezusa Chrystusa. Są wśród wyznawców Jezusa Chrystusa ludzie bardzo biedni, cierpiący z tego powodu i z wielu innych powodów, ale są również ludzie bardzo zamożni, bardzo bogaci. I można nieraz mieć wrażenie, że ci chrześcijanie, którzy są bardzo bogaci, szukają, ulegają pokusie takiego łatwiejszego chrześcijaństwa. To znaczy takiego chrześcijaństwa, w którym mniej od siebie wymagają. W Pergamonie było właśnie tak. I z tego powodu ci chrześcijanie Pergamonu zostają upomniani. Apostoł powiada: to prawda, że jest wam dobrze, to prawda, że staracie się zachować wierność w tym mieście, które jest tronem szatana, ale nie możecie sobie folgować. Nie wolno wam pozwalać sobie na niedopuszczalne kontakty z poganami, ani tym bardziej nie wolno wam dopuszczać się rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Oprócz tych takich, powiedzmy, praktycznych nadużyć, mamy tam też nadużycia natury bardziej teoretycznej, doktrynalnej. Jak wspominaliśmy o tym miesiąc temu, Nikolaici to była taka sekta, grupa, która nie miała właściwego rozeznania co do natury Jezusa Chrystusa. I apostoł to widzi. Nie wystarczy wierzyć, mówi. Trzeba jeszcze wierzyć tak, jak należy. Trzeba mieć właściwy wizerunek Boga i właściwy obraz Jezusa Chrystusa. I teraz pojawia się wołanie. Święty Jan mówi: nawróć się zatem. Otóż list do kościoła w Pergamonie można by określić, można by nazwać takim wezwaniem, listem, zobowiązaniem do nawrócenia. Proszę zauważyć, że nie jest to zobowiązanie do tego, żeby poganie nawrócili się na chrześcijaństwo. Jest to zobowiązanie, żeby chrześcijanie nawrócili się. To znaczy, żeby chrześcijanie żyli zgodnie z zasadami Ewangelii. Można by powiedzieć, iż pod tym względem mamy bardzo daleko posuniętą analogię do sytuacji w naszych czasach, kiedy to Jan Paweł II wzywa do nowej ewangelizacji, a więc wzywa nas, którzy już jesteśmy wyznawcami Chrystusa. I dalej. Jeżeli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Zatem zapowiedź kary, zapowiedź sądu, ale ten sąd będzie odbywał się mieczem moich ust, czyli przez upominanie. Sąd, który ma być wezwaniem do zmiany życia i ma być szansą na to, aby ci chrześcijanie żyli w nowy sposób. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej. To jest bardzo ciekawy motyw z tą ukrytą manną. Państwo pamiętają, że w Starym Testamencie, w Pięcioksięgu, mamy opowiadanie o tym, jak to Izraelici, idąc przez pustynię, wymogli na Panu Bogu, aby ich karmił manną. Stwierdzili, że nie mają co jeść i w związku z tym powiedzieli do Pana Boga: czy po to nas wyprowadziłeś na pustynię, żeby nas tu uśmiercić? My chcemy jeść. I otrzymali mannę. Tą manną byli karmieni przez 40 lat. Ale w tradycji żydowskiej, która była popularna w tamtych czasach, zachował się również taki wątek, taki motyw, że gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, to wtedy do Arki Przymierza przechowywanej w świątyni jerozolimskiej Mojżesz włożył trochę manny. I że ta manna ukryta, że ona raz jeszcze stanie się pokarmem ludzi, wtedy mianowicie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Otóż do tego wątku manny ukrytej nawiązał Jezus Chrystus w synagodze w Kafarnaum, kiedy zapowiedział ustanowienie Eucharystii. I wiemy dobrze, pamiętamy to, ten fragment opisany w Ewangelii świętego Jana, rozdział 6, jak to Żydzi dopominają się od Jezusa o chleb, bo przypominają, że Mojżesz karmił naszych rodaków, naszych przodków manną, a ty co nam dasz? I Jezus odpowiada, tym pokarmem, który ja wam dam, jest ciało moje. I kiedy teraz w liście do mieszkańców Pergamonu słyszymy, zwycięzcy dam manny ukrytej, to jest to oczywiście aluzja do Eucharystii. Mianowicie święty Jan mówi, ci, którzy są wierni, pomimo swojego bogactwa są wierni Bogu. Ci, którzy trwają przy Chrystusie, ich pokarmem jest Eucharystia. To jest ta manna ukryta, trzymana przez Boga na czasy mesjańskie. Te czasy mesjańskie się zaczęły. Jeżeli więc ktoś chce skutecznie trwać przy swojej wierze, to Eucharystia jest jego chlebem, jest ową ukrytą manną. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje. Cóż to jest ten biały kamyk? Otóż, proszę Państwa, w Pergamonie był teatr. I ten teatr zachował się do dnia dzisiejszego. Jest to najbardziej stromy teatr, jaki człowiek zbudował w starożytności. Otóż nawet dzisiaj są wśród Państwa osoby, które w Pergamonie były, więc to pamiętają, ale nawet dzisiaj, kiedy patrzy się na ten teatr, tak bardzo stromy, to człowiek zastanawia się, jak było możliwe go zbudować. Akustyka jest wspaniała. W tym teatrze mieściło się około 15 tysięcy ludzi. Jak wyglądały bilety do teatru? Otóż tam było dużo marmuru, marmuru białego. Wobec tego bilet do teatru polegał na tym, że się szło do dzisiejszej kasy, dawało się pieniążek, a ten dawał, sprzedający dawał kamień, kawałek białego marmuru. I na tym białym marmurze był napisany numer rzędu, albo numer miejsca nawet, ale zazwyczaj numer rzędu. I to było podzielone. Na przykład pierwsze rzędy były dla urzędników. Rząd szósty w teatrach greckich zwyczajowo był dla Żydów. Dalej po Żydach szli następni, na końcu niewolnicy. I wszyscy mieli takie białe kamienie z tymi numerami i kiedy wchodził do teatru, to stał sprawdzający i oddawało się ten kamień i wchodziło się do środka i siadało w tym rzędzie, który był zarezerwowany. Więc podobne trochę do naszych. Ten kamień potem wracał do kasy i był sprzedawany na następny występ. I właśnie aluzję do tego białego kamienia znajdujemy i tutaj. Dam biały kamień, a na kamyku wypisane imię nowe. A więc już nie numer rzędu do teatru, ale imię nowe. A cóż to za imię? To jest imię Jezusa. Otóż ci, którzy przetrwają, ci, którzy przezwyciężą samych siebie, otrzymają mannę ukrytą, karmić się będą Eucharystią, a także otrzymają jak gdyby bilet do nowego życia. A co jest tym biletem do nowego życia, do życia wiecznego? Jezus, Jezus Chrystus. I tak oto w nawiązaniu do tego teatru w Pergamonie święty Jan nawiązuje, czy też wyjaśnia sprawę ostatecznego losu i ostatecznego przeznaczenia wierzących w Jezusa Chrystusa. Ten kamień, na którym wypiszą imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. Czyli imię Jezusa staje się przepustką do życia wiecznego, ale tylko ten je zna, czyli tylko ten je ceni, kto je przyjmuje. Myślę, że po tych rozważaniach ten list jest choćby odrobinę Państwu bliższy. Można tylko kilka słów streszczenia wskazać na to. Do miasta butnego, wielkiego, wspaniałego, o długiej historii. Do miasta, w którym była jedna z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, apostoł pisze list, zachęcając je do pokory, zachęcając je do życia zgodnego z Ewangelią, zachęcając do znoszenia prześladowań i pisząc to, wzywa tamtejszych chrześcijan do nawrócenia. A jako fundament tego nawrócenia, jako źródło tego nawrócenia, czyni Eucharystię i wiarę w Jezusa Chrystusa, imię Jezusa. Święty Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że nie ma na świecie żadnego innego imienia, pod którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa. I do tego samego nawiązuje tutaj święty Jan. Chciałbym jeszcze raz przeprosić Państwa za głos. Otóż gdyby nie to, że tydzień temu trzeba było odwołać, to pewnie dzisiaj byłbym zrobił to samo, ale w żadnym wypadku nie chciałem tego zrobić, więc proszę mi to wybaczyć. W szczególniejszy sposób chciałbym przeprosić tych z Państwa, którzy, bo było co najmniej kilka osób, którzy tydzień temu przyszli jednak na tę konferencję, nie mogli wiedzieć, że została przełożona, więc tym bardziej przepraszam i dziękuję pięknie za uwagę, a na następną, z nadzieją, że się nie wydarzy nic nieprzewidzianego i że będzie już łatwiej mówić, a zatem łatwiej słuchać, zapraszam w poniedziałek 12 lutego, czyli od dziś za 4 tygodnie. Dziękuję pięknie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I na wieki wieków. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus.